Dzień dobry, witamy was w świątecznym klimacie.
Świąteczny klimat, mi się tutaj śmiać chciało, bo właśnie chwilę przed tym, jak tutaj testowaliśmy nagrania, Tomasz właśnie tutaj takie nastrojowe światło włączył. Trzeba będzie zrobić zdjęcie chyba i wstawić.
O, to dobry pomysł, tak. Dobrze, to co, dzień dobry, witamy państwa serdecznie. 79. epizod przed nami, przed państwem Morawski Karol.
Iwański Tomasz.
Od czego zaczynamy dzisiaj?
Od formularza kontaktowego. Pragnę wam przypomnieć, na forumpodcast.com, łamany przez komunikacja, macie dostęp do naszego formularza kontaktowego, gdzie zachęcamy was do dzielenia się z waszymi pytaniami, opiniami, wnioskami, wątpliwościami i co tylko przyjdzie wam na klawiaturę.
Zapraszamy do kontaktu z nami.
Film wstawiłeś. Oglądałem
go. Wstawiłem film, ale chciałem powiedzieć też o technologii. To jest całkiem ciekawy projekt World Wide Wind. No i są to oczywiście turbiny wiatrowe, turbiny offshore'owe, czyli te, które będziemy montować w wodzie, mam nadzieję, już niedługo. I to są przeciwbieżne turbiny o osi pionowej. To takie tłumaczenie skrótu, który jakby przyświeca producentom, czyli CRVT. No i co chciałem powiedzieć? Po pierwsze, zupełnie nowa technologia, po drugie zdecydowanie sprawniejsza, po trzecie przeciwbieżna i podwójna, więc jakby w jednym urządzeniu, w jednej turbinie mamy jakby zdwojenie mocy wytwórczych i do tego wszystkiego pływające, a więc to, co jest największym problemem obecnie, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową poza lądem, to właśnie głębiny, a pływające konstrukcje zdecydowanie lepiej sprawdzają się właśnie w takich miejscach. Także życzyłbym sobie i producentom, i wszystkim nam, żeby bardzo ciekawe konstrukcje, bo to wygląda całkiem ciekawie, no jakby niespotykanie zupełnie, jeżeli chodzi o turbiny wiatrowe, stawały się coraz szybciej rzeczywistością. Więc tyle ode mnie, zapraszam do filmu.
To ja powiem wam, że pierwszy raz widziałem takie turbiny, co to jeszcze ich nie widziałem. I koncept jest niesamowity. Ja nie wiedziałem właśnie, że to jest pływające, bo nie wiem, czy film ma dźwięk, po prostu ja sobie go tak scrolluję. Są świetne zdjęcia, szczególnie tutaj natury latających orzełków i... No rzeczywiście ciekawy koncept przede wszystkim z pływaniem, czyli co, rozumiem, że taka farma może się przemieścić kilka mil morskich w jedną, raz w drugą.
Wiesz co? No nie, to chodzi o coś innego, bo jakby turbiny te klasyczne, które są budowane na morzu, mają pewne ograniczenie i do pewnej głębokości możemy je montować po prostu. A w tym wypadku one po prostu są pływające i tak w taki sposób są zrobione, że w tym momencie w zasadzie nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o to, gdzie one by mogły być montowane. I tutaj cały basen Morza Śródziemnego, gdzie mamy dość duże spadki na niewielkich odległościach, otwierają się, mam nadzieję. No i co też ciekawe, benefity, które podaje sam producent, jeżeli chodzi o tego typu turbiny, to na przykład zdecydowanie mniejsza waga, bo 30% mniej ważą niż tradycyjne turbiny, więc umówmy się, że to jest bardzo duży benefit z punktu widzenia nawet tego po prostu wyporności i unoszenia się na wodzie. Więc cóż, skalowalne do 40 MW to też ciekawe jest bardzo, bo pamiętacie, mam nadzieję, że kilkunastomegawatowe turbiny na ten moment są tymi największymi, które dopiero co zaczynają powstawać i stawać na morzu, więc tutaj mamy, mam nadzieję, że same plusy. Będziemy śledzić na pewno, zobaczymy, jak to będzie się rozwijać.
A jak jesteśmy właśnie o zmniejszeniu wagi, to zapewne też zmniejszamy ślad węglowy i chciałbym nawiązać do rzeczy, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku. Tomasz, wspominałeś, że InPost wprowadzi opcję liczenia śladu węglowego na ostatniej mili paczki. I pamiętam, że w dniu, kiedy to nagrywaliśmy, tego samego dnia wysłałeś mi wieczorem, że już informacja się pojawia.
Tak, dokładnie tak. No więc mamy to, można by powiedzieć. Przede wszystkim wydaje mi się, że naszym słuchaczom należy się najważniejsze wytłumaczenie ostatniej mili. To jest w logistyce stosowany termin, tak jak to też sam InPost robi i na pewno dostaniecie od nas link do opisu całej metodologii, którą to stosuje InPost w tych obliczeniach. Mowa po prostu w ostatniej mili nie oczywiście o odległość, a o ten ostatni krok, czyli od momentu, kiedy nasza paczka trafia do tego punktu przepakunkowego, do tego centrum dystrybucyjnego, czy jakkolwiek inaczej to się nazywa, do tego, kiedy de facto trafi w miejsce, z którego albo będziemy odbierać, czyli oczywiście paczkomat, czy paczkopunkt, albo po prostu nasze drzwi, kiedy to dostarczano, mamy paczkę przez kuriera.
Tak, i dokładnie cały schemat wraz z rodzajem samochodów, ich spalaniem, śladem węglowym, a także odnośnie śladu węglowego rodzaju paliwa, jakie jest spalane do ocieplenia właśnie takiego centrum dystrybucyjnego, wam podlinkujemy. No i Polska nie byłaby Polską, gdyby nie wejść w komentarze do nowej wersji aplikacji. Na App Store przynajmniej zauważyliśmy, że tam się podziało typowo polskie zachowanie. Hejt, jedna gwiazdka, no i tutaj twierdzenie, że opowiedzieliście się po konkretnej stronie sporu ideologicznego, jakim jest ślad węglowy. No moim zdaniem po prostu ludzi troszeczkę pogięło.
Zgadza się. No to jako wyznawcy tego sporu ideologicznego, przynajmniej ja, zachęcam do przeczytania tego dokumentu. Wydaje się, że tak jak w zeszłym odcinku mówiłem, że jakby na pewno zapoznam się, więc zapoznałem się i wydaje się to być, oczywiście nie uważam się nie wiadomo za kogo, ale bardzo się cieszę, że tak metodycznie i skrupulatnie została opisana ta metodologia. Mamy mowę oczywiście o ramach, w których się poruszamy. Tak jak Karol powiedział, o spalaniu, o wskaźnikach. Mamy założenia metodyczne, mamy przyjęte wskaźniki, więc wydaje się wszystko zgadzać. Dodatkowo, jak rozumiem, przynajmniej z doniesień prasowych, ta metodologia była badana też przez zewnętrznych konsultantów, więc dlaczego nie? Ja rozumiem, że mamy tutaj płaskoziemców i osoby, które absolutnie nic sobie nie robią z tego, ale dlaczegoż by tego nie stosować? Moim zdaniem to bardzo fajny kierunek, więc życzyłbym sobie, żeby coraz więcej firm transportowych postępowało podobnie.
Ja też mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że doczekamy się tego u innych dostawców. Tomasz, robiłeś badania w Alabie, tak jak ja ostatnio?
Robiłem.
Bo był Movember.
Był.
I nie powiedzieliśmy o tym, chociaż mieliśmy okazję.
Mieliśmy, raz, ale czy dwa. To już jest taki, skończył się November, ale jest taki ledwo skończony, więc możemy jeszcze powiedzieć.
Tak, dlatego badajcie się. Jest to miesiąc świadomości chorób męskich i w przyszłym roku, w sumie nawet nie czekajcie do listopada, po prostu się badajcie. My się badaliśmy w firmie, która pociekła. Chyba tak możemy powiedzieć, bo zweryfikowaliśmy nasze dane, akurat nie wyciekły.
Całe szczęście.
Mianowicie Alab pociekł. Tutaj nie pamiętam ile rekordów, około chyba 50 tysięcy się pojawiło w sieci i nasze ministerstwo zadziałało, aż byłem zdziwiony. Jest możliwość sprawdzenia, podlinkujemy wam gdzie. Możecie sprawdzić, czy wasze dane pociekły, można się zalogować profilem zaufanym, czy też aplikacją mObywatel i możecie się dowiedzieć, czy właśnie wasze dane znalazły się tym wyciekł.
No cóż, czyli cel był szczytny i wszyscy może nie z przyjemnością, bo ja trochę takie zawsze mam obawy wpisując dane moje personalne, no ale zdrowie zdaje się być, no jest na pewno przynajmniej dla mnie ważniejsze niż moje dane osobowe. Głupio to brzmi, ale no niestety taka jest prawda. A tu proszę, mieliśmy nieprzyjemną niespodziankę z tego wynikającą, także nie chciałbym powiedzieć, że zdarza się z najlepszym, bo Alab na pewno do najlepszych nie należy, ale po prostu jeżeli podajecie swoje dane, a tego typu rzeczy się dzieją, to sprawdzajcie proszę, czy przypadkiem one dalej gdzieś nie poszły, jeżeli tego typu informacje do nas docierają na większą skalę.
Ale moim zdaniem to jest kwestia czasu. Wcześniej czy później gdzieś trafi się słabe ogniwo i wszelkie dane mogą nasze pociec, co? Dawno nie było chyba takiej informacji, nie? Ta zbiorcza lista, która latała mniej więcej na początku wakacji chyba, czy na początku roku, była taka, że były zrzuty wycieków z kilku ostatnich lat. Nawet mój adres mailowy się znalazł, ale oczywiście z hasłem, które było zmienione bardzo dawno temu. Więc starajcie się używać menadżerów haseł i dbajcie o te dane, tak jak mówiłem o tym też w ostatnim odcinku przy okazji Sunbirda i tego, że ludzie chcieli, żebyście się logowali swoim Apple ID na jakichś farmach.
Tak jest.
Ciekawe badanie opublikował z kolei Computronic. Niestety nie dotarłem do samego badania, samych wyników badania, ale co zrobił Computronic? Ponad 6 tysięcy użytkowników przebadał odnośnie zakupów urządzeń mobilnych, głównie tutaj telefonów. Chodzi o urządzenia z Androidem i z iOS-em i podlinkuję wam dwa albo trzy artykuły, gdzie to badanie jest opisane. I słuchajcie, ciekawe jest to, że więcej iPhone'owców jest gotowych przesiąść się na Androida niż Androidowców na iPhone'a. Apple się kończy.
A to dość duży, ale mamy, to jest jakiś naprawdę bardzo odmienny procent, czy w sensie, nie wiem, 30% użytkowników iPhone'a mogłoby wrócić na Androida, a 5% Androidowców na iPhone'a?
Nie, już ci mówię. 8% Androidowców, którzy nie mieli nigdy iPhone'a, planuje systemową zmianę. Odwrotnie, czyli przejść z iOS na Androida, jeśli nigdy się z niego nie korzystało, chce tylko 1% uczestników badania. Nieco inaczej wygląda sytuacja wśród osób, które aktualnie używają iPhone'a, ale wcześniej korzystały z Androida. Powrót do systemu Android w tej grupie planuje 7% użytkowników. Co ciekawe, wśród osób, które znają obydwa systemy, ale aktualnie korzystają z Androida, powrót do cyfrowego systemu Apple planuje tylko 2% badanych. Więc no jednak gdzieś tam Apple nie domaga. No oczywiście znowu pewnie będzie przy okazji iOS 18 pokazanie jakiejś funkcji, którą androidziarze mają od bardzo, bardzo dawna jako super wielka nowość, feature wow, czego to nie mający iPhone będzie, ale ja uważam, że jednak te poprawki bezpieczeństwa przez 5-6 lat wygrywają wszystkim nad Androidem.
Bardzo mnie to ciekawi, co powiedziałeś. To kompletnie mi się tego nie spodziewał, a tu proszę.
Ja też się z kolei zaskakuję czymś innym, bo korci mnie beta iOS 17.2. Zakładam, że będzie ten system za jakiś tydzień, dwa, ale siedzę i tak przybieram nóżkami w kierunku tej aplikacji do journalingu.
Bo? Chciałbyś zacząć korzystać?
Tak, chciałbym zobaczyć, jak to się będzie zachowywało, jak to będzie funkcjonować, bo niestety aplikacja do badania stanu psychicznego bardzo mnie zawiodła.
No dobrze, ale poczekaj, w journalingu co będziesz pisał rzeczywiście codziennie? Chcesz przerzucić się z czymś tam, czy prowadzić pamiętnik, czy co?
Zastanawiam się nad prowadzeniem rzeczy, gdzie mógłbym zapisywać rzeczy, która się wydarzyła. Potrzebuję takiego miejsca, gdzie czasami chciałbym zrzucić coś, co mnie wkurzyło danego dnia, zainteresowało danego dnia. Day One'a nie chcę się pakować, bo żeby mieć synchronizację pomiędzy różnymi urządzeniami, trzeba płacić i nie ma możliwości eksportu, więc albo płacisz, albo jesteś zlokowany na jednym urządzeniu. Co prawda u Apple będzie też to na jednym urządzeniu, początkowo na iPhone'ie, chociaż zakładam, że na iPadzie ta aplikacja też się pojawi, bo wiadomo, duża klawiatura i możliwość pisania wygodniejszego, ale zawiodła mnie, tak jak mówiłem, ta aplikacja do badania zdrowia psychicznego, bo ona jest bardzo ogólnikowa i mam wrażenie, że jak ja sobie ustawiłem, żeby mi dwa razy w ciągu dnia przypominała, żebym tam zaznaczył te swoje stany, nie pamiętam, chyba o pierwszej czy o drugiej wyskakuje pierwsze powiadomienie, a później chyba godzinę przed snem. No i szczerze mówiąc, przez pierwsze dwa tygodnie było fajnie, ale później już mi opadła chęć, bo to jest takie bardzo zdawkowe. Masz do wyboru tylko kilka stanów i ciężko jest określić czasami, jak się czujesz. Ciężko jest...
Okay.
Nie, bo chodzi o to, że jest bardzo mało gotowych już stanów, że tak powiem.
No ale z drugiej strony naprawdę myślisz, że jakbyś miał do wyboru 38, to by było ci łatwiej?
Chciałbym mieć więcej możliwości zaznaczenia w każdej kolumnie, znaczy w każdej sekcji czegoś własnego. A tak tylko chyba w tej ostatniej można dodać, a zaraz nawet spójrzmy, jak to się nazywa?
Ja nie korzystam, nie wiem.
Poczekaj, health, browse, mental well-being.
No dobrze, ale to wracając tylko, no to do tego journalingu będziesz rzeczywiście chciał pisać, czy chcesz zastosować dyktowanie, czy jak sobie to wyobrażasz?
Nie wiem. Szczerze mówiąc, ta aplikacja na początku, jak się pojawiła pierwsza beta 17.2, była rzeczywiście pokazywana przez różnych youtuberów i sytuacja była taka super, ale ona jest pusta, bo jeszcze nie jest w stanie pobrać danych zdjęć z twojego dnia, muzyki z Apple Music czy aktywności z Watcha, no bo jeszcze oczywiście nie wszystkie aplikacje z nią współpracowały. Ja jestem ciekaw dopiero, jak to będzie funkcjonowało już, jak ją będziemy mieli czym zasilić.
Okej. Okay. No dobrze, to cóż, to ja też poczekam i na pewno się skomunikujemy, żeby wykorzystać, potestujemy. Ja w zeszłym roku byłem w takim miejscu, że potrzebowałem dużo pisać, codziennie w zasadzie, przez miesiąc. Udało mi się to i bardzo polecam. I podobno męska głowa, szczególnie osób, które dość dużo myślą i analizują, potrzebuje tego typu aktywności, żeby usystematyzować sobie to, co tam się dzieje pod czaszką, więc ciekawie się zapowiada.
No właśnie, coś wyklikałem w tej aplikacji, po prostu ona jest moim zdaniem cały czas bardzo nieintuicyjna. Kolory dobrane bardzo mi się nie podobają. Fioletowy, który jest jednym z moich ulubionych kolorów, który mnie najbardziej uspokaja ze względu chyba na OmniFocusa, który jest taką moją ostoją tego, co zrobiłem, czy czego nie zrobiłem w ciągu dnia, jest uznany jako very unpleasant, co mnie bardzo smuci i ostatnio nadrabiam też podcast Cortex i w jednym z odcinków CGP Grey właśnie powiedział to samo, że ta aplikacja, nie wiadomo dlaczego, fioletowy kolor oznacza jako taki najbardziej nieprzyjemny. I nie można tego zmienić, słuchajcie. To jest najgorsze. Ja bym sobie z chęcią zmienił na jakiś inny kolor, na przykład, nie wiem, na czerwony. Nie, jako nieprzyjemny. No ale niestety, jak to Apple nie pozwala nam na takie fundamentalne zmiany w swoich aplikacjach systemowych.
No dobrze. Polecajki?
Ja mam jedną, starą. I chyba nie mówiłem o tym. Jakiś czas temu, chyba na początku września, wyszedł 4. i ostatni sezon Sex Education. Bardzo fajny film, serial, przepraszam, z Asą Butterfieldem, Emma Mackey, Gillian Anderson i kilkoma innymi osobami. Serial jest mocno przekolorowany i oderwany od rzeczywistości niż poprzednie. Mam wrażenie, że ta nowa szkoła, w której się znaleźli główni bohaterowie, jest takim kalejdoskopem wszystkich społeczności, odłamów społeczeństwa, jaki możemy znaleźć, i wątpię, żeby takie miejsca znajdowały się w prawdziwym życiu, ale jednak ten serial, no, nie udaje, jest serialem, więc jeżeli chodzi o konwencję, to jestem w stanie to zrozumieć. No i bardzo fajne zakończenie całości, zostawiające furtki na różne niedopowiedzenia, choć nie podoba mi się jedna rzecz, jeden wątek Tylera, Jasona, chłopaka, który był takim bardzo zaawansowanym pływakiem przez pierwsze 2 albo 3 sezony, teraz już nie pamiętam jego imienia. Bardzo nie podoba mi się, że nie został dokończony właśnie w kwestii Movembera. W każdym razie polecam, jest chyba 8 odcinków, które
jeżeli
trwają.
Jeżeli nie pytasz, to nie wiem.
Ja już nie pamiętam. Najgorsze jest to, że właśnie nie pamiętam. W sumie nie będę się tutaj logował do Netflixa akurat w tym miejscu, gdzie jestem. W każdym razie polecam do obejrzenia.
Dobrze. I ja też mam polecajkę. Ha, VR-ową. Ha. No więc, jeżeli jesteście w Warszawie, to multimedialne, imersyjne dzieło VR londyńskiego kolektywu, które dostępne jest pod nazwą Evolver, jest bezpłatnie do doświadczenia, chyba tak bym to powiedział. Ja zapraszam serdecznie, bo jest to, jak ładnie zostało napisane na plakacie, weź głęboki oddech i podróżuj do wszechświata twojego ciała, więc ja nie chciałbym zdradzać, jak to wygląda. To było dla mnie pierwsze tego typu doświadczenie VR-owe. Nie powiem, że to jest perfekcyjne, ale rzeczywiście bardzo ciekawie się doświadcza momentu, kiedy de facto przez chwilę czujesz się, jakbyś podróżował w swoich płucach i oglądał każde najdrobniejsze naczynie krwionośne, więc bardzo ciekawa koncepcja. Całe doświadczenie trwa około 30 minut. W pierwszej kolejności sobie przez kilka minut medytujemy, później dostajemy Google VR i te magiczne kontrolery do dłoni i tam sobie później płyniemy przez nasz organizm. Na koniec patrzymy sobie na to wszystko jeszcze z innej perspektywy. Zatem serdecznie polecam. To doświadczenie zostało przedłużone, teatr wielki i wejście bezpłatne, co ciekawe. Trzeba się tylko zapisać z odpowiednim wyprzedzeniem, bo nie jest wcale tak łatwo wejść z ulicy, zatem serdecznie polecam.
To ja mam parę pytań. Wiesz albo pamiętasz, jaki to był zestaw do VR-u używany?
Ale pytasz się mnie o producenta czy o konkretny model?
Producenta chociażby.
O ile dobrze pamiętam, to Samsung.
Samsung. No to nie jest jakiś najlepszej jakości VR. Pytanie, gdyby to był jakiś Oculus, HTC czy coś takiego. No w każdym razie też mnie zastanawiają te kontrolery. Powiedz mi, czy to jest takie było sobie życie, czy było sobie zdrowie? Taka francuska bajka mająca już ze 30-40 lat, jak nie więcej. Taka w prawie, że no właśnie w VR-ze, no nie prawie, tylko w VR-ze. Tak to wyglądało?
Wiesz, no, ja nie wiem, jak mam ci to opisać, bo to jakby po prostu to nie jest, ja też na początku myślałem, że to jest historia pod tytułem jakby jestem pigułką, która przechodzi przez mój organizm i jakby znajduje się na początku w przełyku, później w żołądku, a później wiadomo gdzie, po jelitach. To nie tak. To jest trochę tak, że jakby ja przynajmniej, moja percepcja tego, bo ona oczywiście jest bardzo subiektywna, to jest coś takiego, że my jakby w pewnym momencie spadamy skądś, to jest trochę takie poczucie, obracając się dookoła własnej osi, bo siedzi się na takich obracanych fotelach, no po prostu jakby przenikamy przez nasz organizm i widzimy jak on teoretycznie, znaczy nasz, no nie oczywiście nasz, tylko tam bardzo skrupulatnie zostało wszystko odzwierciedlone i jakby widać, co tam się dzieje. Nie jest to super dokładne, to nie jest tak, że masz nakreślone wszelkie układ krwionośny, nerwowy, widzisz mięśnie i tak dalej. To bardziej jakby moim zdaniem dotyczy układu krwionośnego i wszystkich organów z nim związanych, i tak bym to widział, chociaż zarysy kości naszych klatki piersiowej, kręgosłupa i tak dalej też są bardzo widoczne, więc no nie wiem, ja bym powiedział, że to jest po prostu coś ciekawego i nawet ze względu na to, że jest to po prostu dostępne za darmo i jak się poczyta troszeczkę o kolektywie Marshmallow, który to odpowiedzialny jest za to, no to fajnie doświadczyć czegoś takiego, skoro można.
Tutaj widzę, że partnerem jest Nvidia. Wszystko jest obsługiwane na GeForce'ach RTX 4080, czyli zakładam, że na te gogle VR-owe ten obraz jest streamowany, nie jest przez same gogle generowany, więc rzeczywiście to może być ciekawego, coś ciekawego. Ale słuchaj, ja patrzę i kurczę, terminy są niedostępne. Patrzę na drugi, a później jest 11 grudzień. Jak to działa? 10. Aha. No słuchajcie, terminy są niedostępne. Miały być chyba dzisiaj od 11, chyba że już wszystko wzięło i wyszło. Trzeba liczyć, że coś się pojawi, bo szczerze mówiąc, ja bym poszedł, naprawdę. Tak, więc zakładam, że wszystko jest generowane na komputerze, a gogle są tylko wyświetlaczem, więc nie jest tak, że obraz jest generowany przez gogle, więc naprawdę to może być ciekawe doświadczenie. Kurczę. Mam nadzieję, że jakieś terminy się pojawią, bo szczerze mówiąc, z chęcią bym się wybrał na takie coś.
Zaglądaj, polecam naprawdę. Były osoby, które próbowały wejść z ulicy, więc jak bylibyście w okolicy, można próbować, bo to jest tak, że się po prostu kupuje wejściówkę i wiele osób nie przechodzi najzwyczajniej w świecie. Więc jak uzbiera się grupa, to ja przynajmniej doświadczyłem tego, że po mojej grupie, która akurat była kompletna, zdecydowała się pani jakby przyjąć osoby takie, które przyszły sobie tak o. No bo po prostu część uczestników kolejnej grupy się nie stawiła, więc...
No ja muszę się pojawić w tamtej okolicy, chociaż nie ukrywam, że okolice Opery Narodowej no, nie należą do moich ulubionych ze względu na ruch, żeby tam się dostać. Więc co, nie pozostaje nic innego, jak zachęcić was jeszcze raz do wejścia na forumpodcast.com/komunikacja lub forumpodcast.com w prawym górnym rogu komunikacja i życzyć wam miłego dnia, wieczora, popołudnia, weekendu, nocy czy kiedykolwiek nas słuchacie.
Pozdrawiamy. Do usłyszenia.